Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Ja dzisiaj chciałem podzielić się takim tematem, który żyje w moim sercu, działa i go... To jest tak, że to jest jedna z tych myśli, które bierze się na warsztat i się przepracowuje przez jakiś tam czas. I ona żyje w tobie... rozwija się jak taki kwiat i wydaje swój owoc. I taką rzeczą, o której chciałbym dzisiaj mówić, to jest cud z zaskoczenia. Taki, skąd się biorą cuda? Ja, studiując na Politechnice, zawsze jak się o czymś uczyłem, to zaczynaliśmy od takiej anatomii czegoś, jak coś działa, dlaczego jest tak zbudowane, a nie inaczej, żeby lepiej to zrozumieć i móc to używać jako w pewnym sensie narzędzie w swoim życiu. I kiedy patrzę się na Boże cuda, zauważam jedną taką rzecz. One składają się z dwóch etapów. Składają się z takiego etapu, w którym to ty masz coś do zrobienia i z takiego etapu, w którym ty już nie możesz nic zrobić, wtedy Bóg zaczyna działać. Ale zawsze są te dwa etapy. Zawsze jest coś, co leży po twojej stronie i coś, co leży po Bożej stronie. I dokładnie tak samo jest w historii, którą chciałbym przytoczyć wam dzisiaj. To jest historia z Ewangelii Jana. Naprzód ją przeczytamy, później wam trochę o niej opowiem, abyśmy złapali cały kontekst sytuacji. Ten kontekst nam bardzo dużo naświetli i rozszerzy tą scenę do tego stopnia, że te kilka wersetów może nabrać zupełnie nowego znaczenia. To jest Ewangelia Jana, 5 rozdział, wersety od 2 do 9. To jest zaledwie 8 wersetów. Zaczynają się one tak. A w Jerozolimie przy bramie owczej jest sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda. Otacza ją 5 portyków. W ich cieniu leżało mnóstwo chorych, niewidomych, ułomnych i sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie wody. Czasem bowiem anioł Pana zstępował do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, co mu dolegało. Wśród chorych był też pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. Gdy Jezus go zobaczył i rozpoznał, że już długo nie domaga, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wrzuciłby mnie do sadzawki tuż po poruszeniu wody, a zanim ja sam dojdę, ktoś inny mnie uprzedza. Wówczas Jezus polecił: wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić. I chory natychmiast wyzdrowiał, złożył to, na czym leżał i ruszył o własnych siłach. Tego właśnie dnia był szabat. To jest kilka takich wersetów, wydają się takie, wiecie, no był chory, został uzdrowiony, sprawa załatwiona, odkładamy to na półkę, odhaczone, to do, jak ktoś robi listy, co ma do zrobienia dzisiaj. Uzdrowienie odhaczone, lecimy dalej. Ale ta historia jest absolutnie niesamowita. Absolutnie niesamowita pod wieloma względami. Na początku, kiedy myślałem o tym słowie, w ogóle wziąłem, zawęziłem ten fragment dopiero od 5 wersetu, gdzie jest całe pominięte sadzawka Betesda. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle cała ta historia z Betesdą jest na tyle kontrowersyjna, że niektóre tłumaczenia Biblii te fragmenty załączają w przypisach. Nie dlatego, że one nie są częścią Biblii. One są częścią Biblii i są w tym miejscu w manuskryptach. Chodzi o to, że to, o czym one mówią, to jest legenda żydowska. To nie jest nigdzie indziej w Biblii potwierdzone, że Bóg powiedział: tak, ja będę zsyłał swojego anioła w tym miejscu i kiedy on muśnie swoim skrzydłem wodę, ona się poruszy, wydarzy się cud. To było wierzenie Żydów. To nie jest w żaden sposób doktryna, to nie jest nic udowodnionego ani potwierdzonego w innej części Biblii. To było coś, jakaś historia, legenda, którą oni usłyszeli. Jakkolwiek musimy o tym pamiętać. Po drugie, to nie tylko była legenda dla Żydów. Przez długi, długi czas chrześcijanie, którzy zastanawiali się nad tym fragmentem, myśleli, że to jest w ogóle figura retoryczna, ta sadzawka w Betesdzie. Dlaczego? Dlatego, że nie było czegoś takiego. Inaczej, kiedy my patrzymy się na ten fragment i patrzymy się na obecną Jerozolimę, nie było sadzawki w Betesdzie. Ona była w tamtym czasie, kiedy była druga świątynia, ale to miejsce zostało zburzone, później został wbudowany tam kościół, później znowu zburzone i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w XIX wieku naukowcy, którzy prowadzili tam badania, znaleźli fragmenty tego, co mogło być tą sadzawką, po czym sprawdzili fragment, w którym jest napisane, że została otoczona przez 5 portyków i wtedy wszystkie puzzle zaczęły się składać. I wszystko zaczęło przylegać do siebie i stwierdzili, że rzeczywiście to jest ta sadzawka, o której pisze w Ewangelii Jana. To jest to miejsce. Także przez długi czas chrześcijanie myśleli, że to jest w ogóle, wiecie, taka historia i przypowieść, a to jest prawdziwa sytuacja, kiedy Jezus podszedł do człowieka i go uzdrowił. A więc mamy tło, mamy miejsce, mamy człowieka, który był chory, który potrzebował uzdrowienia i który usłyszał o miejscu, w którym może to uzdrowienie otrzymać. I wykorzystał to. I to jest pierwsza rzecz odnośnie cudu. Musimy się ustawić w miejscu cudu. Ponieważ oczekiwanie na cud nie polega na tym, żeby być w miejscu jakimś, w którym jesteś obecnie i tylko marudzić, przydałoby mi się coś, fajnie by było, jakbym dostał te pieniądze, których mi brakuje, fajnie by było, jakbym dostał tą jedną niesamowitą myśl, która mnie poprowadzi przez resztę życia, fajnie by było, jakbym poznał moją drugą połówkę, fajnie by było, jakbym został uzdrowiony, fajnie by było to czy tamto i siedzisz tylko i marudzisz, fajnie by było, ale nie ruszę się, bo coś tam. Mamy człowieka, dla którego fajnie było, jakby był uzdrowiony. Od 38 lat nie był w stanie się poruszać. Ale nie spędzał tego czasu i nie poszedł gdzieś żebrać, nie spędzał tego czasu inaczej, tylko on wybrał miejsce, w którym była największa szansa wydarzenia się cudu. On zrobił wszystko, co było po jego stronie, ponieważ medycyna w tamtym czasie nie wiedziała, co zrobić z ludźmi sparaliżowanymi. Teraz dopiero gdzieś tam medycyna ma pierwsze koty za płoty, jeżeli chodzi o jakąś regenerację nerwów czy inne rzeczy, gdzie łączymy mózg bezpośrednio z komputerem i to zaczyna działać i to jest takie, wiecie, wielkie odkrycia naukowe, mówimy o tym, wielkie wow, ale 2000 lat temu to nawet nie była fikcja literacka, nikt o tym nie pisał, ludzie nie myśleli o takich rzeczach. To są nasze czasy 2000 lat później. Wtedy byli tylko prorocy, były uzdrowienia w Starym Testamencie i historie, które przekazywano sobie w Izraelu. I taką historią była ta sadzawka, więc ten człowiek, wiedząc, że jest takie miejsce blisko, wybrał miejsce, w którym ten cud może wystąpić. Nie siedział, nie żebrał o pieniądze, nie czytamy, żeby robił inne rzeczy, ale wybrał konkretnie to miejsce, bo to było miejsce, w którym ten cud mógł się wydarzyć. Tak samo jest w naszym życiu. Możemy siedzieć z założonymi rękami i marudzić, że fajnie by było, jakby coś się wydarzyło, a możemy wybrać miejsce, które nas postawi jak najbliżej tego cudu, który ma się wydarzyć. Dla każdego z nas to będzie inne miejsce. Widzicie, możesz myśleć, że potrzebujesz, nie wiem, potrzebujesz więcej pieniędzy i możesz siedzieć i marudzić, że potrzebujesz te pieniądze, a możesz zrobić coś więcej, możesz zacząć szukać pracy, która da ci więcej tych pieniędzy z twoim wykształceniem, a może potrzebujesz zacząć kształcić się, aby zmienić pracę na taką, która dostarczy ci więcej pieniędzy. To jest stawianie się w miejscu cudu. To nie znaczy, że od razu znajdziesz taką pracę. To nie znaczy, że może znajdziesz za pierwszym razem pracę, która dostarczy ci tyle pieniędzy, ile potrzebujesz. Ale ty zaczynasz coś robić, zaczynasz szukać miejsca, w którym może się wydarzyć Boży cud. Bo nie każdy cud musi być wielki. Mamy taki obraz cudu, że cud to musi być gram z nieba, coś takiego, co wiecie, co niekwestionowanie powiemy, to jest cud. Ale kiedy patrzę się na Jezusa, to jego cuda to nie są tylko wzbudzenia zmartwych albo ludzie, którzy zaczynają widzieć, albo ludzie, którzy zaczynają chodzić, a do tej pory nie mogli. To jest też rozmnożenie chleba. Wiecie, to jest tylko chleb. To jest jedzenie. Ci ludzie nie umarliby z głodu na pustyni. Ci ludzie nie zginęliby w miejscu, w którym byli. Co więcej, ci ludzie mieli pieniądze, żeby pójść sobie kupić ten chleb. Wystarczyło pójść do jakichś tam wiosek i je kupić. Ale Jezus był zainteresowany przy rozmnożeniu chleba, który wydarzył się chyba z rozdział wcześniej od tego, albo później. Był zainteresowany tym, aby ludziom zaspokoić ich potrzebę. To był prosty cud. To nie było coś spektakularnego w takim sensie, że dla jednej osoby zmieniło jej życie totalnie. Ona dostała jeden posiłek. Ale to był zwykły, mały cud, którym Jezus jest także zainteresowany. I takich cudów w naszym życiu jest mnóstwo, które mogą się wydarzyć. Wystarczy postawić się w miejscu, w którym ty oczekujesz tego cudu, w którym jesteś wystawiony na jego działanie. I tak też było z tym człowiekiem. On wystawił się na działanie cudu i czekał na niego. To, co jest ciekawe też, to, że ten człowiek nie był jeszcze uczniem Jezusa. Możemy mieć takie spojrzenie, że cuda dzieją się tylko dla chrześcijan i to koniec. Ale to nie jest prawda, ponieważ większość cudów, które się działy w Nowym Testamencie, Jezus czynił u ludzi, którzy byli Izraelitami, bo Jezus był posłany do Izraela, ale oni nie byli jego uczniami. W dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy, że nie są chrześcijanami w takim nowotestamentowym rozumieniu. Ale to nie jest coś, co definiuje, że tylko w życiu chrześcijan może wydarzyć się cud. Ponieważ Jezus ma cud dla każdego. To nie jest tak, że Bóg stworzył tylko chrześcijan. Bóg stworzył wszystkich ludzi. są ci, którzy wybrali, że chcą iść razem z Nim, że wybrali, że Jezus będzie ich Panem, ale to nie sprawia, że Jezus kocha mniej tych ludzi, którzy nie wybrali tego. On kocha ich tak samo bardzo, bo to jest też Jego stworzenie. Po drugie, cud zdarzy się z zaskoczenia. Albo może się zdarzyć z zaskoczenia. Widzicie, ten człowiek przyszedł do tej sadzawki i miał określoną wizję cudu. On wiedział, co się wydarzy, że przyjdzie anioł, poruszy wodę i wtedy on wskoczy do tej wody jako pierwszy i sprawa załatwiona. To był jego scenariusz, taki filmowy. Będzie dobrze. My też mamy takie scenariusze. Pojawi się człowiek, który przyniesie walizkę pieniędzy. Albo ktoś przyjedzie i da mi nowe auto. Albo cokolwiek innego. I mamy taki scenariusz i wtedy pojawia się Bóg, który wchodzi tylnymi drzwiami i mówi, ale ja chcę to zrobić tak. Bo ten człowiek totalnie nie spodziewał się Jezusa. Nawet nie wiemy, czy on o nim wcześniej słyszał. Ponieważ kiedy on chwilę później mówi przed arcykapłanami, co się wydarzyło, to nawet nie wie, że to był Jezus, który przyszedł go uzdrowić. On mówi tylko, że przyszedł człowiek, który go uzdrowił i on teraz może chodzić. Nie wie, kim on był. Dopiero później jeszcze raz spotkał Jezusa. Wszystko się dzieje w 5 rozdziale, więc jeżeli chcecie zgłębić ten temat, zachęcam was gorąco, przeczytajcie ten rozdział. On jest krótki, ale jest tak niesamowicie pełny tego, co się dzieje, że będziecie syci w taki duchowy sposób. I tak samo jest w naszym życiu. My mamy scenariusz cudu. My już wiemy, co ma się wydarzyć. Ty, Boże, tutaj graj, tak jak my ci powiedzieliśmy, będzie super. Ale Bóg ma swój scenariusz cudu, który jest zdecydowanie lepszy. Dlaczego jest zdecydowanie lepszy? Dowiemy się później. A więc drugą rzeczą, że to jest cud zaskoczenia. Pierwszą było, że musimy się postawić w miejscu cudu, stać na progu cudu, a drugim, że to jest cud zaskoczenia. Trzecią taką cechą cudów, którą widzę, to to, że musimy być posłuszni. Przyszedł Jezus i powiedział do tego człowieka w 8 i 9 wersecie, aby on wstał i podniósł swoje łoże. I możemy się zastanawiać, dobra, no to on nigdy nie wstawał, teraz wstanie i podniesie swoje łoże. Dlaczego Jezus kazał mu wstać i podnieść swoje łoże? Pozornie może nam się wydawać, że to sprawiło, że został uzdrowiony. Problem polega na tym, że jeżeli coś jest zepsute i my to włączamy, to to nie zaczyna działać. Opowiem wam krótką historię. Ostatnio zepsułem mechanizm otwierania automatycznej szyby w moim aucie. Był mróz, nacisnąłem to raz, usłyszałem pę, więc stwierdziłem jako dobry informatyk, zrestartuję to, czyli jeszcze raz pę. No i wtedy usłyszałem takie większe pę i później słyszałem, że ten mechanizm mieli, ale nic się nie dzieje. Nie? Więc ogólnie nie modliłem się jakoś specjalnie o ten mechanizm, żeby sam się uzdrowił. Nie czułem takiej potrzeby ani prowadzenia Bożego, ale wiedziałem, że jeżeli on jest zepsuty, to to nie podziała. Więc wniosek, który z tego płynie, w momencie, kiedy Jezus mu powiedział, że wstań i podnieś swoje łoże, on był już uzdrowiony. Różnica polegała na tym, że on jeszcze nie wiedział, że jest uzdrowiony. On musiał sam spróbować wstać, podnieść się, żeby zobaczyć, że to uzdrowienie, na które czekał, już jest w jego życiu. On mógł tak, wiecie, na tym łożu wrócić do domu z powrotem, nie posłuchać Jezusa i tak jeździć przez kolejne 38 lat aż do śmierci. Chociaż średnia wieku w tamtym czasie zakłada, że nie dożyłby tych 76 lat. I mógł tak jeździć i jeździć i jeździć i nigdy nie zdać sobie sprawy z tego, że cud wydarzył się w jego życiu. Dlatego kluczowe jest, że kiedy my zaczynamy zderzać się z Bożym Słowem i kiedy On nam mówi, żebyśmy coś zrobili, to zróbmy to. Nie czekajmy. No może chwileczkę poczekajmy. Ale jak już Jezus do ciebie mówi bezpośrednio, to nie czekaj, to rób to. Bo naprawdę nie warto, stracisz czas. Ja jestem wychowany w takim pokoleniu, które grało na Super Nintendo. I w przeciwieństwie do gier, które dzisiaj się gra w internecie i tak dalej, na Super Nintendo się kupowało jeden kadridż. No ja akurat nie miałem nawet Super Nintendo, tylko takie inne coś. I wiecie, ten jeden kadridż to było takie złota gra i się przychodziło, spotykało z kolegami i nawet jak raz przyszedłeś tą grę, to się przychodziło drugi raz, żeby jeszcze więcej punktów mieć, żeby coś tam, żeby wyciągnąć na maksa z tego, co tam było. I dokładnie tak samo jest z wchodzeniem w Boże Słowo. Im szybciej w to wejdziesz, tym więcej z tego wyciągniesz. No bo dłużej będziesz chodził w Bożym błogosławieństwie i będziesz świadomy tego Bożego błogosławieństwa. Dlatego nie warto czekać. Jeżeli Jezus do ciebie mówi, zmień pracę, to ją zmień. Jeżeli mówi do ciebie, zacznij się kształcić, zacznij się kształcić. Jeżeli mówi, zacznij jeździć na te modlitwy, na których się modlimy o uzdrowienie, zacznij jeździć na te modlitwy. Jeżeli masz takie małe przeczucie w swoim sercu, co zrobić, idź za tym. Co cię to kosztuje? Przyjdziesz na modlitwę i nic się nie wydarzy, może sam sobie to wymyśliłeś? Spoko, ale ciągle się o to módl i zastanawiaj się, co Bóg chce zrobić w tym temacie i co ty możesz zrobić po swojej stronie. Nie bądź bierny w czekaniu na Boży cud. Bądź aktywny. Za każdym razem, kiedy widzimy Boże cuda w Biblii, ludzie są aktywni. Kiedy Łazarz był ożywiany, ludzie mieli odsunąć wielki głaz. Kiedy w Starym Testamencie jeden z wielkich generałów był uzdrowiony z trądu, on miał się zanurzyć w wodzie. Ludzie są aktywni w cudach. Bóg chce z nami współdziałać w cudach. Kiedy Żydzi zbierali mannę na pustyni, no właśnie, zbierali mannę na pustyni. Bóg im dawał tą mannę, ale to, że oni by siedzieli na swoich wozach i mówili, panie, nie mamy co jeść, a tutaj jest mnóstwo manny dookoła, to by nie sprawiło, że ich żołądki będą pełne. Oni musieli wyjść i zebrać tą mannę. Dopiero wtedy cud się dział w ich życiu. A więc, kiedy Bóg do nas mówi, potrzebne jest także nasze posłuszeństwo w trakcie cudu. Po czwarte, dzieje się coś, co się nazywa cudownym zwycięstwem. I dlatego warto słuchać Boga i iść za tym, co się dzieje i być wierny w cudzie i być wierny w Bożym scenariuszu, nie swoim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten człowiek po prostu zostałby uzdrowiony, po prostu wpadłby do tej sadzawki i zaczął chodzić, to spoko, to byłby niesamowity cud. Każdy z nas by powiedział, okej, wydarzył się wielki cud, ten człowiek może się poruszać, ale nie wydarzyłoby się coś, co jest drugą częścią tego cudu. Widzicie, ten człowiek przez 38 lat siedział na łożu i nie mógł się ruszać. Na pewno to był problem dla niego, żyjąc w kulturze, w której jeżeli żyjesz z czymś takim, to jest to oznaka, że albo ty zgrzeszyłeś, albo ktoś z twojej rodziny zgrzeszył, albo że jest jakieś przekleństwo nad twoim życiem. To była kultura, w której on żył. Widzimy to w innych częściach Nowego Testamentu, gdzie uczniowie się zapytali Jezusa odnośnie innego paralityka, dlaczego on nie może się ruszać, czy jego rodzice zgrzeszyli, czy on. To była kultura, w której on się wychowywał i żył 38 lat. I jeżeli on zostałby tylko uzdrowiony, tylko by wstał, to byłby symbol, że okej, może to przekleństwo zostało zdjęte z twojego życia. Może możesz już chodzić. Ale Jezus chciał coś więcej. Jezus mu nie powiedział tylko wstań. Jezus mu powiedział wstań i podnieś swoje łoże. Jezus mu powiedział innymi słowy wstań i zabij swojego Goliata. Weź, zapanuj nad tym, co panowało przez 38 lat nad twoim życiem. Wejdź w zwycięstwo, które ci daje. Nie zostawiaj, wiecie, połowy tego, co możesz zrobić na stole. Weź wszystko, bo ja ci daję cały cud, nie tylko połowę, nie tylko to, co ty wymyśliłeś, co będzie cudem, ale ja ci daję cały komplet. Ja chcę, żebyś wszedł w ten cud i żebyś korzystał z niego od A do Z. To nie jest tylko twoje uzdrowienie, że ty zaczniesz chodzić. To jest twoja świadomość tego, że ty jesteś teraz zwycięzcą, że wszedłeś w moje błogosławieństwo i to jest coś więcej niż tylko chodzenie. To jest mentalność zwycięstwa, mentalność Syna Bożego, mentalność tego, że daje tobie zwycięstwo nad tym, co panowało nad twoim życiem przez 38 lat. I to nie ty musisz się teraz temu kłaniać, tylko to się kłania tobie i służy tobie. Na tym polegało Boże zwycięstwo. Nie, że on będzie teraz myślał o tym, że może pewnego dnia wydarzy się dzień, wydarzy się rzecz w jego życiu, która z powrotem sprawi, że on będzie leżał na tym posłaniu i znowu ktoś go będzie nosił. Nie, to było totalne zwycięstwo Boże w jego życiu. To było pokazanie, że to jest przeszłość i ty jesteś zupełnie nowy. Nie tylko fizycznie, ale i duchowo jesteś nowy. Nie musisz nosić takiego brzemienia w mózgu, że kiedyś byłeś noszony na posłaniu i to może wrócić. Kiedyś będziesz stary, niedołężny i koniec. Nie, Jezus przyszedł, aby uzdrowić go od A do Z. To nie były półśrodki. To nie było tylko pozorne uzdrowienie, to było pełne uzdrowienie, pełen pakiet. I za każdym razem, kiedy widzę Boże cuda w Biblii, to jest pełny pakiet. Kiedy zagłębiam się w Boże Słowo, to zawsze wydaje owoc, który jest większy niż to, czego się spodziewam. To zawsze jest bardziej obfite i ma dużo, dużo więcej. Ja podejrzewam, że jeżeli jeszcze przez rok będę siedział nad tą historią i będę myślał o niej i będę się pytał Boga, co tutaj się jeszcze wydarzyło, to podejrzewam, że jeszcze więcej szczegółów by wyszło z tego. Ale to jest już samo to, co Bóg pokazuje tutaj tak na pierwszy rzut oka, jest dla mnie niesamowite i konfrontujące dla mnie. Ponieważ widzę, że we wszystkich cudach, które Bóg robił do tej pory w moim życiu i w tych, które chce zrobić w moim życiu, bo na pewno będzie ich więcej, On mi daje pełen pakiet błogosławieństwa finansowego, pełen pakiet ochrony, pełen pakiet wyposażenia mnie do miejsc, w których mnie stawia. I dla każdego z nas Bóg ma inne błogosławieństwa dostosowane do miejsca, w którym jesteś. Abyś był najlepszym ojcem, najlepszym mężem, najlepszą matką, najlepszym synem. To nie znaczy, że będziesz najlepszym uczniem w klasie. Ale nie trzeba być najlepszym uczniem w klasie, żeby odnosić sukcesy w tym, do czego zostałeś powołany. Może tak być, że to będzie część twojego życia. Może tak być, że to jest potrzebne dla twojego życia i Bóg zrobi wszystko, żeby cię w to zaopatrzyć, jeżeli ty zrobisz swoją część. Ale Bóg ma kompletny cud dla każdego z nas w miejscu, w którym nas stawia. I jest jeszcze jedna rzecz, która się z tym wiąże. Że to był dzień szabatu. Kiedyś czytałem o tym, jak wyglądał szabat żydowski, bo ja tego tak, wiecie, mieszkając w Polsce, nie do końca rozumiem kontekst, w którym oni żyli. Nie do końca zdaję sobie sprawę, czym był szabat dla Żydów. Dla nich to było na tyle święty dzień, że mieli nawet jednostkę drogi szabatową, która jest wspomniana w Nowym Testamencie, że Żydzi nie poruszali się na większą odległość niż jakaś tam, na przykład ogród, w którym modlił się Jezus po ostatniej wieczerzy, jest napisane, że jest w odległości drogi szabatowej od Jerozolimy. To znaczy, że to była odległość, którą w trakcie dnia szabatu można było przejść, ale nie więcej. Oni do tego stopnia pilnowali szabatu. I kiedy czytamy całą tą historię, to widzimy na końcu, że tutaj jest zaznaczone w tym fragmencie, że to był dzień szabatu. Co autor ma na myśli, że Żydzi wtedy twierdzili, że cuda powinny się odbywać przez pozostałe 6 dni tygodnia, a ten 7 ma być odpoczynek. I dokładnie to wytknęli faryzeusze. To było o tyle, nie wiem, czy mogę użyć słowa złe, ale nietaktowne ze strony tego człowieka, który oczekiwał uzdrowienia, że po pierwsze on wykonywał jakąś pracę, czekał na cud i czekał, aby tylko się przenieść do tej sadzawki, aby zostać uzdrowionym, więc musiał wykonać jakąś drogę. W ogóle musiał się tam jakoś znaleźć w tym miejscu. Skoro musiał się znaleźć w tym miejscu, to po drugie jacyś ludzie musieli go tam przenieść, żeby on się znalazł w tym miejscu. Jeżeli przenieśli go w dniu szabatu, to także oni zawinili. I mamy na to wszystko faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy mówią, że to jest dzień odpoczynku i nie powinny się dziać cuda. Na co przychodzi Jezus i mówi: chcesz zostać uzdrowiony, to wstań, weź swoje łoże. Boża perspektywa na szabat była zupełnie inna niż ludzi, którzy się patrzyli na ten szabat. Perspektywa ludzi na ten szabat była taka, żeby ugotować jedzenie, odpocząć, relaksować się, a Boża perspektywa, i próbować spędzić czas z Bogiem, a Boża perspektywa była taka, że to jest moje dziecko, które potrzebuje uzdrowienia. To jest moje stworzenie, które potrzebuje mojej pomocy i moja relacja z nim polega na tym, że ja wyciągnę swoją dłoń i go uzdrowię. Perspektywa ludzi na szabat i perspektywa Boża na szabat były zupełnie inne. Jezus pokazuje, co jest naprawdę treścią, co jest spotkaniem się z Nim w szabat, co jest spotkaniem się w ten dzień odpoczynku. To jest spędzenie z Nim czasu w taki sposób, że to wyda jakiś owoc. Nie tylko po prostu siedzenie w domu i nie ruszanie się. Wiecie, ja mogę nie ruszać się cały dzień, moja praca polega na siedzeniu przed komputerem. Ja mam szabat od poniedziałku do piątku. Jak nie wyjdę z domu, to jest mój święty dzień. Ale to nie jest spędzanie czasu z Bogiem, to jest spędzanie czasu z komputerem. A ja nie chcę, żeby on się stał moim Bogiem. Tak samo dla tych ludzi to mogło być tylko odbębnienie obowiązków. Odbębnienie tego, co mieli zrobić, czyli nie wychodzić, przygotować sobie odpowiednie jedzenie, spędzić czas z rodziną, może porozmawiać o Bogu, może przeczytać jakiś fragment pisma razem z rodziną i tylko, wiecie, odznaczenie kolejnych punktów. Ale dla Jezusa to zupełnie nie były żadne punkty. To było spędzenie czasu ze stworzeniem. To było odpowiedzenie na Jego prośbę. To było dotknięcie Jego problemu, Jego bólu i rozwiązanie go. Tak więc wiemy, że żeby Boży cud się stał, musimy sami się na Niego wystawić. Możemy mieć swój scenariusz, nie szkodzi, Bóg przyjdzie ze swoim. Wiemy, że musimy być posłuszni na to, co Bóg robi w twoim życiu i co mówi do ciebie, aby wejść w ten cud i aby zobaczyć go w swoim życiu. I musimy pamiętać o tym, że to będzie pełny cud. To nie będzie pół cudu. To będzie pełny cud w naszym życiu. I możesz się zastanawiać, no dobra, ale po co mi cud w moim życiu? Bo każdy z nas potrzebuje cudu w swoim życiu. Każdy z nas ma mniejsze lub większe bolączki. To może być problem w relacji z kimś. To może być twoje zaopatrzenie. To może być problem znalezienia pracy. To może być problem finansowy. To mogą być złe decyzje, które podjąłeś w swoim życiu. To może być twoje zdrowie fizyczne albo zdrowie psychiczne, o którym teraz słyszymy tak dużo w czasie pandemii. To mogą być różne rzeczy. Od tych małych po te duże. To może być naprawdę bardzo przeciętna rzecz, z którą się zmagasz, ale która cię wkurza. Ja naprawdę dziękuję Bogu, że nie mam jakiegoś problemu zdrowotnego, z którym się urodziłem, z którym muszę walczyć dzień w dzień. Ale są małe rzeczy, które mi się zepsują i które mnie wkurzają po prostu. One mogą trwać tydzień w moim życiu i to mnie wkurza wewnętrznie, że coś się dzieje w moim życiu. Że na przykład, tak jak powiedziałem, zepsuło mi się to okno w aucie, ja wiedziałem, że ta szyba może się sama odsunąć na dół i zaleje mi auto deszcz. I mnie to wkurzało. To wyobraźcie sobie, jak może wkurzać kogoś rzecz, która jest 38 lat w jego życiu i on nie ma żadnej potencjalnej możliwości zrobienia coś z nią. Nie jest w stanie nic z nią zrobić. Tak samo może być w twoim życiu. Może być jakaś rzecz, nie musi być od urodzenia, która cię wkurza, która cię denerwuje i wiesz, że to nie jest Boża rzecz w twoim życiu. Dlatego każdy z nas musi się ustawić w miejscu cudu. Musi wyczekiwać na ten Boży cud, a kiedy on zacznie do ciebie mówić, to wejść w niego. Jeżeli wiesz, czym jest taka rzecz w twoim życiu, to będziemy się zaraz o to modlić. Jeżeli nie wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zaczął rozmawiać z Bogiem, co jest taką rzeczą, bo możesz się tak przyzwyczaić do problemów w swoim życiu, że już przechodzisz obok nich mimo i nawet nie zwracasz na nie uwagi. Wiecie, tak dzisiaj rozmawiałem z Olą na temat też tego kazania i ja niedawno zmieniałem pracę. Miałem fajną pracę, miałem bardzo dobrą pracę, ale zmieniłem pracę na lepszą i tak naprawdę to jest dużo większe dla mnie błogosławieństwo. Ale jak dzisiaj rozmawiałem o tej pracy z Olą, to moja stara firma się okazało, że likwiduje się w lutym. I tak stwierdziłem, że to jest Boży cud w moim życiu, bo jeżeli bym poczekał dłużej, jeżeli bym został w miejscu, w którym jestem, jeżeli bym się nie wystawił na miejsce nowego cudu, do którego gdzieś tam Bóg mnie pchał przez jakiś czas i dawał mi takie myśli, takie plany i sygnały z różnych stron, to zupełnie inaczej by wyglądało moje życie w tym momencie, kiedy musiałbym w pośpiechu szukać nowej pracy, a inaczej wygląda obecnie, kiedy po prostu posłuchałem Boga i zrobiłem ten krok do przodu. Jest dużo małych cudów, które się wydarzyło w moim życiu. Na przykład, kiedyś jechałem, pamiętam to, miałem chyba z 19 lat, jechałem autem z moją mamą, wracaliśmy w środek dnia z lotniska, kogoś zawoziliśmy albo odbieraliśmy i centralnie na mój pas wyjechała ciężarówka. Z jednej, z drugiej strony były drzewa i ta ciężarówka wyjechała na mój pas. I ona wróciła na swój pas dosłownie z 10 metrów przed moim autem. Jeżeli stoisz, to 10 metrów to jest dużo, bo to jest tam gdzieś w okolicach połowy krzeseł. Ale kiedy jedziesz 80 na godzinę centralnie na dużą ciężarówkę, to 10 metrów nie wydaje się specjalnie dużą odległością. Ja wtedy Bogu bardzo mocno dziękowałem za ten cud. Nie musiałem ani o niego się mocno modlić, ani w nic szczególnie wchodzić. Wystarczyło nie zjechać w drzewa. Ale Boże cuda są nam potrzebne. Więc jeżeli już wiesz, co to jest za rzecz, którą Bóg chce dotykać w twoim życiu, którą chce zmieniać, albo chce inspirować, abyś ty zaczął zmieniać, to chciałbym się z tobą pomodlić. Chciałbym się z Tobą pomodlić o to, aby Bóg dał Tobie i mi siłę, aby wejść w to. Abyśmy się nie rozmyślali, ale abyśmy podjęli tą decyzję i zaczęli coś z tym robić. Także możesz pochylić swoją głowę jak chcesz. Czuj się w tym zupełnie wolny. Ja się pomodlę, możesz się modlić swoimi słowami cicho. Panie Boże, my przychodzimy do Ciebie i tak jak każdy z nas tutaj jest, potrzebujemy Twoich cudów. Potrzebujemy Twojego prowadzenia. Potrzebujemy Twojego zaopatrzenia. Potrzebujemy Twojego uzdrowienia. Potrzebujemy Twoich przełomów w różnych relacjach. Potrzebujemy, Panie, Twojego działania w naszym życiu. Potrzebujemy Twojego odświeżenia w naszej relacji z Tobą, w tym, co pokazujesz nam w swoim Słowie, w naszej relacji, Panie, to jak czytamy Twoje Słowo. Potrzebujemy Twoich cudów w absolutnie każdym obszarze naszego życia. Ja proszę Cię, Panie, o to, abyś Ty inspirował nasze serca. Jeżeli jeszcze nie widzimy, co to, abyś Ty pokazywał nam, gdzie chcesz działać w naszym życiu, co chcesz zrobić, jakie będzie nasze następne zwycięstwo. Inspiruj, Panie, nas do tego, abyśmy zrobili ten pierwszy krok, ten, który wydaje się taki straszny, który sprawia, że nie jesteśmy w stanie usiedzieć w miejscu i jest nam niewygodnie. Pomóż nam wejść w Twój cud, wejść w miejsce wyczekiwania na Twoje działanie. I daj nam, Panie, cierpliwość do tego, abyśmy czekali, aż Ty przyjdziesz w swoim cudzie, aż Ty przyjdziesz, Panie, w Twoim działaniu, aż zaczniesz robić te rzeczy, o których nam mówisz. Panie Boże, prowadź nas tym, dawaj nam Twoje zwycięstwo w imieniu Chrystusa. Tak jak mówiłem, Jezus nie decyduje, że Ty idziesz za mną, to w Twoim życiu wydarzy się cud, a Ty wybrałeś podążać swoją własną ścieżką, to tutaj się nic nie wydarzy. Wręcz przeciwnie. Jezus ma cudy dla każdego z nas. Ale jeżeli to wszystko, co mówię, coś pokazuje w Twoim sercu, to na pewno to, że Jezus niesamowicie Cię kocha. Do tego stopnia, że umarł na krzyżu za Ciebie i za mnie, za każdego z nas. Po to, abyśmy nie tylko mieli z Nim relację w momencie cudu, ale abyśmy mogli mieć z Nim relację każdego dnia. Relację, która jest pełna miłości, która jest pełna dobroci, relację, która Ciebie buduje, która Ciebie zachęca. Relację, w której Ty masz kogoś, kto Ciebie pcha i mówi: chodź w to miejsce i czekaj na cud. Ja będę tam z Tobą, ja Cię będę wspierał. To jest właśnie relacja, którą Jezus chce mieć z nami. To jest ktoś, kto będzie zawsze z Tobą. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji pomodlić się, aby On stał się Panem Twojego życia, czyli aby On zaczął prowadzić Ciebie, to nie znaczy, że On będzie tak jak Pan niewolników, wręcz przeciwnie. On Ci pokaże, czym jest prawdziwa wolność. Dlaczego w pewne rzeczy warto nie wchodzić po to, żeby zachować tą wolność? On będzie Twoim dobrym, starszym bratem, który będzie Cię prowadził, który Ci pomoże, kiedy będzie Ci ciężko, który Cię poddźwignie, kiedy upadniesz, który Ci będzie pokazywał, że ja wziąłem te wszystkie grzechy na siebie, abyś nie musiał żyć z ciężarem przeszłości, ale abyś mógł iść wyprostowany w przyszłość. I któregoś dnia po śmierci spotkamy się w niebie. To jest właśnie Jezus, w którego wierzę i który ma dobre rzeczy dla każdego z nas. Jeżeli chciałbyś, aby On właśnie stał się takim Panem Twojego życia, tym, który Cię prowadzi i który Cię wspiera, to także chcę się z Tobą pomodlić. To jest bardzo prosta modlitwa. Wystarczy, że ją powtórzysz albo pomodlisz się wieczorem w domu. Tutaj nie ma żadnej magii. To są słowa i Twoja decyzja, że chcesz za Nim iść. Panie Boże, ja przychodzę do Ciebie i proszę Ciebie, abyś stał się Panem mojego życia. Do tej pory żyłem na własnych zasadach, popadłem w grzech i upadałem, ale chcę przyjąć to, co zrobiłeś na krzyżu. Chcę przyjąć Twoje życie i Twoje prowadzenie i wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.